Bukowisko. Na rozmowę o książkach zapraszają twórcy portalu bukalog.pl.
To jest podcast Bukowisko, a przy mikrofonach Maciej Januchowski
i Jerzy Bandel.
Witam Was serdecznie w kolejnym już 12 odcinku drugiego sezonu. Każdy z nas już pewnie jest po urlopach, w końcu początek września to początek szkoły i początek nowych otwarć na przykład różnych projektów, bo jesień to jest ten czas, kiedy w wielu biurowcach, do których pewnie jedziecie teraz nas słuchając, otwieracie nowe projekty, które będą trwały pewnie do wiosny.
Za nami również pierwszy tydzień tego dziwnego nowego roku szkolnego. Mamy nadzieję, że dla wszystkich Was, którzy nas słuchacie, a jeszcze chodzicie do szkoły, zaczął się dobrze i że będzie owocny. A my tymczasem dzisiaj oczywiście przygotowaliśmy dla Was porcję wiadomości, porcję zapowiedzi i dwie ciekawe recenzje.
Dlatego warto zostać razem z nami. Zakończyły się wakacje, a wraz z nimi wiele literackich festiwali. Za nami zapowiadane wcześniej Big Book Festival i literacki Sopot, a wraz z nimi nowości i głośne premiery końca wakacji. Przez cały wrzesień trwa jubileuszowa 10. edycja festiwalu literackiego Preteksty w Gnieźnie. Festiwal rozpoczął się w piątek od slamu poetyckiego i koncertu. W sobotę z kolei odbyło się spotkanie z aktorką Anną Seniuk, a dzień później spotkanie autorskie z Olgą Gitkiewicz. To już drugie podejście do tego wydarzenia, tym razem udane. Poprzednie w przeddzień krajowego lockdownu zostało odwołane. Formuła Pretekstów od kilku lat opiera się na trzech podstawowych motywach. Zbliżenia, ukazania literatury jako elementarnej części naszej codzienności, inspiracji, pokazania, że słowo może inspirować artystów i spotkania, przybliżenia twórców do publiczności.
10. edycja Pretekstów trwa, ale jesień to zazwyczaj czas licznych premier i spotkań autorskich. W tym roku można się spodziewać, że wiele z nich nadal będzie odbywać się online. Empik utworzył w tym celu nawet cykl wydarzeń Premiera Online, na których można wirtualnie spotkać autorów promujących swoje nowości. Tak odbędzie się m.in. spotkanie z RJ Palacio, autorką książki Biały Ptak, już jutro o 18. Ale nie obawiajcie się, spotkania w realu też się odbywają. Już za nieco ponad tydzień zaczyna się w Poznaniu, jak co roku, Festiwal Kryminału Granda. Zostańcie z nami, bo w późniejszej części odcinka pogadamy trochę o programie festiwalu i o naszych ulubionych książkach autorów, którzy się na nim pojawią.
A po naszym urlopie na stronie bukalog.pl pojawiło się sporo ciekawych materiałów, więc zapraszamy do odwiedzin. Ostatnio opublikowaliśmy m.in. wideorecenzję świetnej powieści Leksykon Światła i Mroku,
którą ja bardzo polecam, bo to jedna z najlepszych książek, jakie w tym roku przeczytałem, także koniecznie tam zajrzyjcie.
Ale też recenzję czegoś dla fanów science fiction, czyli Gdzie dawniej śpiewał ptak, Kate Wilhelm. Mamy nadzieję, że słuchaliście też w niedzielę audycji Weekend z dobrą książką, w której członkowie klubu Żywej Książki z Gołańczy czytali fragmenty Balladyny Juliusza Słowackiego w ramach akcji Narodowe Czytanie.
Koniecznie dajcie też znać, czy wy czytaliście w tym tygodniu naszego wieszcza albo braliście udział w jakichś wydarzeniach związanych z Narodowym Czytaniem. A teraz przejdziemy do pierwszej dzisiejszej recenzji.
Proszę bardzo.
Na pierwszy ogień dziś recenzja ode mnie, a wziąłem na tapet bardzo głośną w pierwszej połowie tego roku powieść Andrew Shona Greera pod tytułem Marny.
Recenzje były świetne i bardzo zachęcające. Zgadzasz się z nimi po przeczytaniu książki?
Szczerze mówiąc, pół na pół, ale już mówię, o co chodzi. Głównego bohatera można właściwie podsumować jego nazwiskiem. Marny. Artur Marny jest kiepski we wszystkim. Nie radzi sobie w miłości, nie radzi sobie z pisaniem. Jest autorem powieści, który ma wzloty i upadki, choć zdecydowanie więcej jest upadków. Nie jest w życiu szczęśliwy, szczególnie kiedy go poznajemy, bo jego wieloletni związek z Fredim właśnie się zakończył. Chociaż deklaruje, że nie traktował chłopaka jako partnera na całe życie, bardzo się z nim związał i domyślamy się, że nie wyobraża sobie życia bez niego. Co gorsza, Freddy wysyła mu zaproszenie na swój ślub. Artur, przerażony, że miałby uczestniczyć w ślubie swojego byłego, zaczyna akceptować zaproszenia na różne imprezy na całym świecie, które otrzymał. Jakieś wykłady do poprowadzenia w Niemczech, jakaś nominacja do nagrody we Włoszech, wycieczka do Japonii. W ten sposób na kilka miesięcy wyjeżdża z Ameryki. Nie musi odmawiać, co byłoby niegrzeczne, ale też unika uroczystości. My mamy szansę śledzić jego podróż.
to brzmi jak świetny pomysł na fabułę.
Bo rzeczywiście tak jest.
To, co się nie podobało.
Artur Marny to bohater, którego jednocześnie lubimy i bardzo nas irytuje. To na nim opiera się cała powieść i podejrzewam, że właśnie dlatego Marny zyskał takie uznanie, a nawet otrzymał nagrodę Pulitzera. Z początku jest uroczo nieporadny, niezdecydowany, wydaje się, że ciągle ma pecha. Po pewnym czasie zaczyna to być nieco męczące i lektura staje się ciut nużąca, ale przyznaję, że to bardzo konsekwentnie w swojej nieporadności wykreowany bohater i niestety widzimy w nim również cechy nas samych i pecha, który i nam się czasami przydarza. Przecież każdy z nas kiedyś powiedział, ja to mam ciągle pecha. Marny rzeczywiście go ma. Tak jak napisał w blurbie na okładce Mich Pabian, bohater toczy ciągłą walkę z samym sobą, a my toczymy ją razem z nim. To też ciekawy przykład książki, która, chociaż nieco zmęczyła mnie w czasie lektury, zostawiła po sobie sporo przemyśleń i zakończenie mocno wpłynęło na jej odbiór, także jeżeli zaczniecie czytać, koniecznie doczytajcie do końca. Teraz wspominam ją całkiem dobrze, lepiej niż po przeczytaniu.
To teraz uwaga, ważne pytanie. Czy ta książka to typowa powieść drogi? Jeszcze moment, drugie pytanie. Czy podróż zmienia dużo w życiu Artura?
Tak, oczywiście podróż jest osią fabuły w kolejnych miejscach na świecie, a jest ich kilka. Artur spotyka mężczyzn, dawnych przyjaciół, poznaje nowych znajomych i od nich wszystkich dowiaduje się bardzo dużo na swój temat. Odkrywa się na nowo w czasie kryzysu wieku średniego i to dużo zmieni w jego życiu. Artur żyje też w cieniu byłego kochanka, dużo od siebie starszego poety, z którym był jeszcze zanim poznał Frediego. On też bardzo dużo wniósł do jego życia i był wielką miłością Artura. Był też od niego dużo bardziej znany, więc wszyscy ciągle proszą naszego bohatera o wspomnienie słynnego partnera, nie interesując się przy tym za bardzo samym Arturem. Ten chce wydostać się z tego cienia, ale czy mu się uda, przeczytacie w książce. Sama podróż i kolejne kraje na trasie Artura zostały opisane nieco ironicznie przez pryzmat stereotypów narodowych, więc nie zabrakło w książce humoru i zabawnych momentów. Powiem tyle, Marny to z pewnością dobra książka, świetna dla tych, którzy lubią wątki LGBT w literaturze, ale nie chcą sięgać po popularne młodzieżówki. Ta książka będzie świetna dla starszych czytelników, może takich w wieku Artura, może jeszcze starszych, którzy rozumieją jego problemy, niepewności, dylematy, ale odnajdą się w niej również ci czytelnicy, którzy po prostu lubią dobrą literaturę obcą, ciekawych bohaterów i nieoczywisty, świeży styl.
Piękne niebo.
Tak, jesienią zawsze jest ładne niebo.
Skupiliśmy się na niebie, ale tak jak zapowiadaliśmy, chcielibyśmy też trochę pogadać o tegorocznej grandzie. W tym roku festiwal odbywa się pod hasłem Prawdziwe Kłamstwa i właśnie kłamstwa w kryminałach będą szczególnie prześwietlane podczas spotkań autorskich. Wiem, że byłeś na poprzednich edycjach, więc jak oceniasz tegoroczną?
Na pewno program jest nieco uboższy niż w poprzednich latach. Spotkań też jest mniej, zwłaszcza w niedzielę, i mniej jest wydarzeń towarzyszących. Nie ma również spotkań z autorami zagranicznymi, ale to wszystko zrzuciłbym na karb pandemii. Niemniej jest kilka pozycji w programie, które mnie zainteresowały, na przykład rozmowa z Katarzyną Bondą, otwierająca festiwal. Bondy zawsze przyjemnie się słucha, a w dodatku tym razem może dowiemy się czegoś więcej na temat nadchodzącej ekranizacji serii z Saszą Załuską, która, mówiłeś mi, będzie jeszcze tej jesieni, tak?
Tak, jeszcze tej jesieni powinna być na Playerze. Być może Kasia Bonda nam powie, że tak, od tego i tego dnia będzie Sasza. I wtedy będziemy mogli ją oglądać. Ja też znalazłem coś dla siebie. Można powiedzieć, że bardzo się cieszę, że doceniono poznańskiego pisarza Michała Larka i zaproszono go do części związanej z podcastami. Akurat jego podcast jest ciekawy ze względu na formułę. To nie jest takie gadanie dla gadania. Autor wkłada w każdy odcinek mnóstwo pracy. Jest to też zrobione profesjonalnie, merytorycznie, a na grandzie o tych właśnie podcastach będą rozmawiać. Jestem ciekaw, od jakiej strony temat zostanie ugryziony przez rozmówców. Kto wie, może i my zadamy jakieś pytanie, jeżeli będziemy podczas tego panelu, bo liczba miejsc jest ograniczona, ale musimy pomyśleć, może uda się jakieś trudne pytanie im zadać.
akurat Michała można pytać o dużo rzeczy związanych z mordercami, zwłaszcza seryjnymi i tymi poznańskimi, nie tylko, bo tym się głównie zajmuje w swoich podcastach, bo tego w sumie nie powiedzieliśmy. No ale też obaj czytaliśmy jego książki poprzednie i chyba polecamy. Ja na pewno zawsze tak polecałem.
Najważniejsze pytanie do Michała Larka, które już teraz możemy zadać. Dlaczego dekada miała składać się z 10 książek, a wyszły tylko 3?
Dokładnie tak.
Ale może kiedyś poznamy odpowiedź na to pytanie.
Dla mnie, jak zawsze, ciekawym wydarzeniem będzie gala premier. Zresztą to moje ulubione grandowe wydarzenie co roku. Tym razem swoje książki zaprezentują m.in. Marek Stelar, Adrian Bednarek, Joanna Łopusińska, Przemysław Żarski, a całość, jak zawsze, poprowadzi Dariusz Milejczak. Ze wszystkich autorów znam w sumie, to znaczy czytałem książkę tylko Joanny Łopusińskiej, o tyle ciekawą w tym towarzystwie, że jest debiutantką. O jej książce Śmierć Małgorzata możecie usłyszeć i poczytać u nas. To thriller psychologiczny, w którym mężczyzna poszukuje mordercy swojej byłej narzeczonej. Zaskakująca powieść, bardzo sprawnie napisana, naprawdę ciekawa dla miłośników tego gatunku i doceniana ostatnio, także polecamy.
Także polecamy, jest za co się brać. Pisaliśmy też niedawno o nowej książce Joanny Jodełki, Córka nieboszczyka. Ta autorka również pojawi się na tegorocznej grandzie, podobnie jak na poprzednich, i to na spotkaniu zatytułowanym W poszukiwaniu drugiego dna. Więc prawdopodobnie właśnie o córce nieboszczyka usłyszymy. Dużą rolę, choć drugoplanową, odgrywają tam przecież masoni poznańscy i cały wątek historyczny jest bardzo ciekawy. Mówiłeś o debiutantce w tym gronie premier, to ja powiem o Adrianie Bednarku. Ten absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach wydał właśnie drugą część cyklu o Oskarze Blajerze pod tytułem Obsesja. Bohater po zapaści psychicznej i pobycie w szpitalu po 7 latach dochodzi do siebie. Co ciekawe, jest pisarzem, którego książki sprzedają się na pniu, ale to tylko jest ułuda.
Czytałeś pierwszą część?
Nie.
Właśnie ja też nie, a brzmi ciekawie.
Ja w ogóle się zastanawiam, jak to się stało, że Adrian gdzieś nam umknął.
Może się przekonamy, jeżeli będziemy na spotkaniu i usłyszymy, co mówią inni autorzy o tej książce.
Tak, i powiemy: Adrian, przekonaj nas.
Tak to zresztą wyglądało w poprzednich latach, że autorzy mieli powiedzieć o swojej książce i rzeczywiście te wywiady niektóre były bardzo zachęcające.
Teoretycznie to tak powinno wyglądać, że autor najlepiej powinien zareklamować swoje dzieło,
tak,
a nie sztab PR-owców.
Za to nie trzeba zdecydowanie reklamować książek pisanych przez Bogdana Lacha. On na grandę powraca z programem dla dorosłych, z wykładem Zabójstwa na tle dewiacyjnym, przypadek Edmunda Kolanowskiego. Bardzo lubię wykłady Bogdana Lacha, są niezwykle ciekawe, choć tylko dla osób o mocnych nerwach, bo opatrzone zdjęciami z miejsc zbrodni i szczegółami zabójstw. Pamiętam, że w poprzednich latach niektórzy wychodzili z sali w czasie wykładu, bo nie mogli wytrzymać. Zawsze te wykłady odbywają się późnym wieczorem, czasem nawet 20, 21 albo jeszcze później. No i rzeczywiście są bardzo ciekawe. Ja akurat Kolanowskiego znam z reportażu Michała Larka i Waldemara Ciszaka Martwe Ciała, zresztą świetnego, więc wykład też może być interesujący.
Jeszcze poczekaj, bo jak powiedziałeś o tym, że ci ludzie wychodzili w zeszłych edycjach z sal, to w tym roku proszę nie róbcie tego. Jeżeli wiecie, że nie wytrzymacie, to nie zajmujcie miejsc na sali, bo jest ograniczona ilość.
Tak, jest ograniczona ilość miejsc. Tam zresztą zawsze był taki problem, dlatego że na te wieczorne spotkania była ograniczona ilość miejsc.
I nie zabierajcie miejsca innym, którzy na pewno wytrzymają do końca.
A są tacy i potem wchodzą
tylnymi drzwiami. Tak, i potem wchodzą, wychodzą i jest zamieszanie.
Zaświadczam.
No, ale wracając do Bogdana.
Tak, no i Bogdan Lach jest też współautorem książek razem z Katarzyną Bondą. Napisał dwa zbiory reportaży. Motyw ukryty ukazał się niedawno i przedstawia prawdziwe historie morderców z perspektywy profilera śledczego. Obie miłośnikom kryminałów bardzo polecam.
Tak, im więcej mówimy, tym bardziej się wydaje, że ta granda będzie jednak mimo tej pandemii bardzo ciekawym przedsięwzięciem i chyba nie będzie można narzekać na to, że było jakoś mniej nudno czy coś takiego.
Tak, zawsze spotkania są fajnie zaplanowane i fajnie poprowadzone. Jak dotąd wszystkie poprzednie edycje naprawdę były udane, więc tego samego spodziewałbym się tym razem. Dobra, ciekawa grupa autorów. fajna grupa organizująca i myślę, że to jest przepis na udany festiwal.
Ale że Remigiusza Mroza nie wzięli?
No właśnie, zazwyczaj była, a tym razem go nie ma. W zeszłym roku pamiętam, że to chyba było w zeszłym roku albo dwa lata temu, otwierał festiwal razem z Katarzyną Bondą na jednym
spotkaniu. To już chyba było dwa lata temu.
Dwa lata temu. Mhm. No cóż, czasy się pozmieniały.
Czasy się pozmieniały i Mróz tak szybko nie nadejdzie w tym roku.
Tak, ale 16 września premiera Paradoksu, czyli 12 tomu z Joanną Chyłką, to tak a propos kryminałów, być może już na Grandzie będzie można go kupić. Na pewno.
No ale Mroza nie będzie, więc.
Mroza nie będzie, ale Joanna Chyłka będzie. Co ty dzisiaj przygotowałeś dla nas?
Ja przygotowałem drugą część cyklu Pamiętaj o mnie. Ta część nosi tytuł Postscriptum. Jest to książka toruńskiej pisarki. Anna Karpińska zabiera nas ponownie do świata innej pisarki, która nazywa się Małgorzata Korcz. Ta bohaterka próbuje się od nowa urządzić w świecie. Czas przeszłości zostawić za sobą, a przywitać nieśmiało to, co przynosi niepewna z kolei przyszłość. Przed główną bohaterką najważniejsza z bitew. W tej części musi przejść przez rozwód z mężem i odzyskać relacje z dziećmi. Jedno i drugie do łatwych zadań nie będzie należało. Wiadomo, że Rafał, jej mąż, wytoczy najcięższe działa, a argument o tym, że przed ślubem Małgorzata miała romans, z którego pochodzi najstarsza córka, dotąd uważana za ich pierwsze wspólne dziecko, będzie tym najpoważniejszym zarzutem. Na dodatek kobieta opiekuje się swoją młodszą siostrą, która wdała się w romans z synem swojego dużo starszego męża i jest z nim w ciąży. Pisana jej przyszłość nie jest łatwa, a wsparcie Małgorzaty okaże się niezastąpione.
To wszystko brzmi trochę jak melodramat, a nie literatura obyczajowa. Tak jest rzeczywiście, że autorka tym razem poszła w poważniejsze rejony i klimaty?
Trochę tak się zapowiada, jednak w Postscriptum stopniowo każde zmartwienie, każda trudna sprawa powoli zostaje rozwiązana. Oczywiście nie mogę w tym miejscu wskazać tych wątków i objaśnić szczegółowo, o co chodzi. Mogę natomiast powiedzieć, że jak zwykle to bywa, główna bohaterka bardzo przejmuje się wspomnianymi trudnymi sprawami, a później okazuje się, że rozwiązanie przychodzi od bliskich jej osób, zresztą tych nie brakuje.
To znaczy, kim są te osoby, skoro nie ma przy niej ani dzieci, ani męża?
Przede wszystkim jest to siostra Michalina. Pomimo, że przyjechała do Małgorzaty szukać tymczasowego schronienia po wyjściu na światło dzienne jej romansu z synem męża, to jest dla naszej bohaterki wsparciem. Na swój sposób podpowiada, radzi Małgorzacie, a kiedy ta nie potrafi czegoś rozwiązać, jak sytuacja z dziećmi, to bierze sprawy w swoje ręce. Jest też Jonasz. Poznaliśmy go w pierwszej części jako tajemniczego fana twórczości pisarki. Ta korespondencja z nim wyzwala w Małgorzacie ekscytację. Słowa, które pomiędzy sobą wymieniają, są dla niej oczyszczające i dodają energii do życia. Niestety i on będzie swego rodzaju zawodem dla kobiety. Ich losy można porównać do rollercoastera. W bardzo niewielkim stopniu obecna jest w życiu Małgorzaty Korcz, jej wieloletnia przyjaciółka. Co prawda to pisarka jest większym wsparciem dla niej, gdyż kobieta walczy z nowotworem. Mimo życia na zakręcie i odkryciu pewnego sekretu, który skrywała przed nią przyjaciółka, Małgorzata znajduje czas, by być z nią w trudnych dla tej kobiety chwilach.
Zmieniłem zdanie. Ta książka jednak trochę bardziej przypomina z opisu brazylijską telenowelę. Co prawda to dopiero drugi tom, ale bohaterów jest już tylu, że trochę się zdążyłem pogubić.
To jest drugi i ostatni tom.
Nie będzie więcej?
Nie będzie więcej. Przynajmniej tak mi się wydaje, że nie będzie więcej tomów. Na razie na dwóch stanęło.
No dobrze, a co z dziećmi? One też są tak wspaniałomyślne jak matka?
W ten sposób bym chyba ani dzieci, ani Małgorzaty nie określał. Co prawda bohaterka pokazuje siłę kobiet, ale ciągle się czegoś boi. Z jednej strony chce odzyskać dzieci, a z drugiej robi to nieporadnie i jej działania nie przynoszą pożądanego skutku. Na szczęście u boku jest wspomniana siostra Michalina, która swoją przebojowością i jasnością umysłu potrafi szybko naprawić spalone mosty. Dzieci są przede wszystkim w pierwszej chwili zdezorientowane. Nie wiedzą, dlaczego matka postanowiła wyprowadzić się z domu i je zostawić. Oczywiście to nie jest tak, że kobieta porzuciła swoje dzieci. Ważnym aspektem jest to, że informacje o wyprowadzce Małgorzaty przekazał im ich ojciec, który musiał pokazać siebie w roli ofiary, a pisarkę jako wyrodną matkę. Choć dwójka najstarszych potomków mieszka i uczy się poza domem rodzinnym w innym mieście, to zareagowała niepokojem na tę sytuację. Najgorzej zniosła to mieszkająca z małżeństwem nastolatka, to właśnie o jej przychylność kobieta stoczy największy bój. To, co bardzo dziwi w tej książce, to postawa rodziców Małgorzaty. Oni bardziej wspierają swojego teścia niż córkę, obarczają ją winą za rozpad małżeństwa, czasem nawet traktują jej decyzję o rozwodzie jak fanaberię bogatej doktorowej, która ma wszystko zapewnione i nie musi pracować. Zresztą tak też traktował ją jej mąż. Rafał uważał, że pisanie książek to nie praca, wychowywanie dzieci też nie, a praca zawodowa najlepiej by w życiu bohaterki nie istniała.
Czyli generalnie można powiedzieć, tak jak już zauważyłem wcześniej, że będzie się działo w tej historii.
Zdecydowanie tak. Trzeba przyznać, że Anna Karpińska trafiła w sedno tym krótkim cyklem. Pierwsza część pod tytułem List była bardzo dobrze odebrana przez czytelników. Myślę też, że ta druga będzie cieszyła się równie dużym powodzeniem. Zbudowana przez autorkę historia wydaje się być wiarygodna i realistyczna. Czasami jest smutna, innym razem wesoła. Pojawia się miłość i rozpad związku, czy też tej miłości.
Czyli literatura obyczajowa w pełnej krasie.
O, w bardzo pełnej, to jest 100% obyczajówki, ale trzeba przyznać, że faktycznie napisana dobrym językiem i bardzo przyjemnie się to czyta, choć dramatów nie brakuje.
Bardzo Wam dziękujemy za dzisiejszy odcinek. To wszystko, co na dzisiaj przygotowaliśmy i mam nadzieję, że któraś z książek Was zainteresowała albo że spotkamy się na Festiwalu Kryminału Granda.
Życzymy sobie tego, aby coraz więcej wydarzeń literackich, kulturalnych się odbywało, abyśmy mogli w nich uczestniczyć i przede wszystkim o nich mówić, no bo już jedne targi za nami, w sensie, że się nie odbyły.
Targi w Krakowie się odbędą, ale
ale w taki sposób,
formule,
że nam nie odpowiada.
Zupełnie innej formule niż
ale
zazwyczaj.
Ale o tym porozmawiamy pewnie w którymś z przyszłych odcinków.
Dokładnie tak.
Dziękujemy Wam za dziś i mówimy do usłyszenia. Maciej Januchowski.
Trzymajcie się, Jerzy Bander.
Pa.
Podcast Bukowisko znajdziesz na YouTubie, Spotify, Google Podcast i Apple Podcast.